Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Ja nazywam się Michał Oleszczyk i jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Spoiler Master obecnie powstaje w trybie nieregularnym. Odcinki pojawiają się wciąż na moim kanale i jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, możecie to zrobić jednorazową wpłatą w serwisie buycoffee.tu. A dzisiaj odcinek wyjątkowy, odcinek, który pojawia się na kanale ale w dniu moich 43 urodzin, to jest 31 maja 2025 roku i swoista kropka nad i, ponieważ temat Davida Lyncha w odcinkach już się pojawiał, były osobne odcinki o Mulholland Drive, był odcinek o Blue Velvet, w którym rozmawiałem o tym filmie z Karolem Szafrańcem, a tak się składa, że w związku z odejściem Davida Lyncha, które go doświadczyliśmy w tym roku, na polskie ekrany właściwie trafia niemal cała filmografia Lyncha w jakichś takich przypomnieniach, mini retrospektywach, a ten konkretny odcinek powstaje we współpracy z firmą Reset i z firmą Gutek Film, które to firmy wspólnymi siłami wprowadzają na polskie ekrany trzy tytuły. To jest Prosta Historia, Człowiek Słoń i Inland Empire. Dodam jeszcze w nawiasie, że firma Reset także wprowadziła na polskie ekrany ponownie film Mulholland Drive, a zatem prawdziwy mikrofestiwal filmów Lyncha. I dlaczego mówię o kropce nad i? Inland Empire, film, o którym dzisiaj porozmawiamy, to jest 10. pełny metraż w filmografii Davida Lyncha, zarazem ostatni pełny metraż, jaki David Lynch zrealizował. Premiera tego filmu odbyła się jesienią 2006 roku. Pierwszy pokaz odbył się na festiwalu filmowym w Wenecji, na którym David Lynch odbierał także wówczas nagrodę za całokształt twórczości. I mam wrażenie, że to jest film, z którym wciąż się jakoś nie zmierzyłem i ten odcinek ma także służyć temu zmierzeniu się z Inland Empire, z przedziwnym filmem, który jest najdłuższym filmem Davida Lyncha, zdecydowanie najbardziej rozgałęzionym, jeżeli chodzi o pewną logikę snu w nim zastosowaną, najbardziej eksperymentalnym, jeżeli chodzi o metody powstania, przynajmniej jeżeli mówimy o pełnych metrażach, a także, co jest już absolutną wisienką na torcie i nadaje temu filmowi jeszcze niezwykłego charakteru dla nas tutaj w Polsce. Jest to film realizowany częściowo w Polsce, częściowo po polsku i na dodatek z polskimi aktorami. No, kto mógł się spodziewać, że David Lynch, który swój pierwszy pełny metraż pod koniec lat 70. pieczołowicie wykuwał przez parę lat gdzieś, prawda, w piwnicach Stanów Zjednoczonych, że w końcu wyląduje także w Łodzi i co więcej połączy ze sobą światy łódzkich ulic i hollywoodzkich ulic. Nie mogłem sobie tego odmówić, ale już kończę ten przydługi wstęp. Mam wrażenie, że to jest film, od którego wiele osób, w tym ja, odbiło się w momencie, kiedy miał swoją premierę. Film wymagający, film trzygodzinny, film, który wystawia na próbę nawet największych fanów Lyncha i jeśli zrobilibyście taki eksperyment i wpisalibyście takie hasło, powiedzmy Inland Empire Explained, jak to często się wpisuje z tytułami lynchowskimi, Lost Highway Explained, Twin Peaks Explained, to zaskakująco mało wyskoczy materiałów, które wyjaśniałyby całe Inland Empire. No, chyba dlatego, że jest to film naprawdę niewyjaśnialny. O tym wszystkim i o tym, jak ten film przez ostatnie 20 lat w nas pracował, jak także do niego wróciliśmy, ponieważ jesteśmy tuż przed 20. rocznicą premiery Inland Empire, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, podcasterem i edukatorem filmowym Karolem Szafrańcem, twórcą podcastu Audiowizualny. Cześć, Karol.
Cześć, dzień dobry.
Z którym o Lynchu już to nie będzie pierwsza rozmowa, bo tak jak wspomniałem, o Blue Velvet już porozmawialiśmy i jesteś ogromnym fanem Lyncha, także autorem pracy magisterskiej jemu poświęconej. Zacznijmy zatem ten dialog od Inland Empire i chyba zapytam cię o twoje wspomnienie pierwszego seansu, bo Zacznijmy od tego, a ja się z tobą też podzielę malutkim wspomnieniem na taki, na sam początek. Czy pamiętasz, gdzie i kiedy obejrzałeś ten film, jaka była twoja pierwsza myśl?
Bardzo dobrze pamiętam, bo to był taki czas już bardzo mojego intensywnego linczomaniactwa, bo to był czas studiów filmoznawczych i ja wtedy już wiedziałem, że będę pisał pracę o Davidzie Lynchu i bardzo czekałem na ten film, bo to był taki okres jakby już zachwytu po Mulholland Drive, kiedy bardzo mocno wszedłem w ogóle w całą tą filmografię, zacząłem ją bardzo mocno analizować i wiedziałem, że to jest to dzieło, na które teraz wszyscy czekają, a wiadomo było, że ono będzie trochę inne. I to czekanie było niezwykle intensywne, ponieważ to były czasy już internetu tak rozwiniętego, gdzie było już wiele stron podających jakieś wrzutki z planu, jakieś ciekawostki, co się będzie dziać, jakieś takie linczo-fanowskie strony, które się prześcigały tym właściwie, co to będzie. I też już z tych wiadomości takich delikatnych, jakaś taka konfuzja się rodziła, co to właściwie będzie. YouTube już wtedy istniał rok i wtedy, pamiętam, też były już jakieś takie króciutkie fragmenty, ktoś wrzucał nie wiadomo skąd. Głosy o obsadzie też były bardzo znaczące, bo ta obsada jest niezwykle bogata, jak na taki film niemalże undergroundowy, więc to robiło wrażenie, że to będzie Jeremy Irons u Davida Lyncha, że będą oczywiście ci polscy aktorzy.
Nastazja Kiński,
tak, więc to będzie tutaj naprawdę Julia Ormond, więc to będzie takie niezwykle jakieś spotkanie jeszcze też oczywiście z Naomi Watts, z Laurą Dern, czyli z tymi, którzy już byli, że się jakieś takie może magnum opus szykuje, a potem była ta informacja, że to jest kręcone na cyfrowej kamerze niskiej rozdzielczości i to trochę spowodowało znowu jakieś takie dziwne wrażenie i w końcu zobaczyłem ten film, bardzo dobrze pamiętam kiedy, było 10 dni Nowych Horyzontów we Wrocławiu i potem zostałem na jeszcze jeden dzień, żeby zobaczyć w kinie właśnie Inland Empire między innymi, więc to było takie przedłużenie trochę, które wtedy było już normalnie w kinach właśnie, bo to jakoś wtedy weszło w wakacje, jeśli dobrze pamiętam, i właśnie, żeby jeszcze sobie przedłużyć te Nowe Horyzonty takim dodatkowym, dwa zresztą filmy wtedy zobaczyłem wtedy, tylko nie wiem, czy to był ten sam rok, ale był na pewno, przedłużyłem sobie dwa razy Nowe Horyzonty, żeby zobaczyć Death Proof w kinie i właśnie, żeby zobaczyć Inland Empire. No i to było takie niezwykłe przeżycie, bo to był film, który pasował do klimatów tego festiwalu. No i był to film, który bardzo dużo, był ogromnym przeżyciem. Też dlatego, że na niego tak ogromnie bardzo oczekiwałem, ale też dlatego, że to jest film, który jest przygodą i to przygodą taką prowadzącą w bardzo różne momenty i generalnie rzecz biorąc miałem takie wrażenie i ono do dzisiaj by mnie podtrzymał, że to jest film fenomenalny i niesamowity, natomiast bardzo nierówny i który ma dla mnie, ja uwielbiam pierwszy akt tego filmu i jestem absolutnie zachwycony ostatnim pół godziny. Mhm. Natomiast uważam, że w środku jest jakby różnie, ale myślę, że to, że jest różnie, jest też częścią uroku tego filmu i całej jakby metody twórczej, którą Lynch tutaj postanowił zastosować.
To krótkie wspomnienie. Ja oglądałem ten film po raz pierwszy w nieistniejącym już kinie Ars w Krakowie, właśnie krótko po jego premierze, w najmniejszej salce tego kina, która chyba się nazywała Annex. I pamiętam, że niewiele osób było na tym pokazie, ale do teraz pamiętam, była tam kobieta parę rzędów przede mną, która chyba tak mniej więcej po półtorej godziny tego filmu wstała, chyba już wystarczyło jej tego świata. Pamiętam, podeszła do drzwi i zaczęła tak te drzwi szarpać, tak jakby chciała wyjść, ale te drzwi jakoś nie chciały puścić i ja już chciałem wstać jej pomóc, ale zobaczyłem, że ona zrezygnowała i jakby wróciła na swoje miejsce i przesiedziała do końca tego i tak szczerze to bardzo mi się to z tym filmem zrosło, bo to jest film, w którym bohaterka robi też coś takiego, że wielokrotnie próbuje się wydostać tak, z jakichś takich światów czy stanów w ocenach, ale koniec końców no, ląduje zawsze w tym kinie albo przed telewizorem, zaraz do tego dojdziemy. I teraz tak, może wróciłem do filmu ponownie teraz. Wtedy pamiętam, że film jednocześnie mnie zachwycił i zmęczył, i skonfundował. Tak jak pamiętałem jeszcze te bardzo błyskotliwe analizy Mulholland Drive, wyjaśniające, prawda, bardzo szczegółowo czasami takie zawiasy świata Lyncha, tak tutaj miałem poczucie, nawet próbowałem to robić przez pierwsze półtorej godziny, tak, domyślać się, co tutaj właśnie jest subiektywne, obiektywne, ale w pewnym momencie naprawdę przestałem, bo nie dało się tego zrobić. I obecnie pierwsza moja myśl jest taka, kiedy obejrzałem ten film ponownie, że jest to genialne pożegnanie się Lyncha z pewną formą kulturową, jaką jest kino hollywoodzkie. Wszystkie sceny, które dotyczą w tym filmie kręcenia filmu, uważam za genialne. Widać, że Lynch zna ten świat planu filmowego na wylot i ten proces jest pokazany tutaj świetnie, a jednocześnie, co ważne, jak sam powiedziałeś, sam kręci już ten film zupełnie inaczej. Ma w ręku kamerkę Sony DSR PD150. Sam mówi swoim aktorom, co parę osób przytaczało, chce zrobić ten film metodami, które są obecnie dostępne dla dowolnego nastolatka w dowolnym punkcie Stanów Zjednoczonych. I tak naprawdę on wywraca tym filmem cały ten system filmowy, który pokazuje jednocześnie. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli tę rozmowę od postaci Laury Dern, bo ona jest celebrowana w tym filmie. Nawet Lynch wymyślił bardzo taką niekonwencjonalną kampanię reklamową, żeby zwrócić uwagę Akademii Filmowej na jej rolę. Może o tym zaraz powiemy. Laura Dern wielokrotnie podkreślała, że podobnie jak wielu innych aktorów Lyncha, nigdy nie przeszła klasycznego przesłuchania do jego filmów. W Blue Velvet pojawiła się po raz pierwszy. Nie było czytania roli, jakiegoś patrzenia, czy ona dobrze to czyta, czy źle, tylko było to na zasadzie spojrzenia i powiedzenia, to jesteś ty. Czyli jakąś taką po prostu intuicję. I tutaj jesteśmy no niedługo po gali oscarowej tegorocznej, gdzie widzieliśmy fotel w fotel siedziała Isabella Rossellini, ubrana w niebieski aksamit w Blue Velvet, i obok niej siedziała Laura Dern, dwie najważniejsze kobiety filmów Lyncha, może poniekąd też Lyncha po prostu w życiu. Jak możemy spojrzeć na ten film jako film aktorki albo film dla aktorki? Czy historia tego filmu jest związana w ogóle jakoś z nią, po prostu jako obecnością w życiu Davida Lyncha?
To jest oczywiście bardzo, bardzo ważna postać. Można powiedzieć, że ta hollywoodzka kariera Lyncha, taka na serio, gdzie on jest już traktowany jako autor z własnym językiem, gdzieś zaczyna się od Blue Velvet, czyli od filmu, w którym Laura Dern się pojawia po raz pierwszy. To jest ten film, w którym Lynch się nauczył już jakby wypracowywać własne, mówiliśmy zresztą o tym, własny sposób tworzenia, dostaje prawa do Final Cut, wie co może, a czego nie może, i jednocześnie jakby otwiera ten taki świat, który będzie rozwijał potem przez kolejną dekadę, i ta Laura Dern się tam pojawia i oczywiście on faktycznie był nią zachwycony od początku i też ona nim była, bo ona gdzieś zobaczyła w nim taką właściwą postać dla siebie. Natomiast wydaje się, że Laura Dern przez ten okres lat 90. oczywiście ona się pojawiała w różnych produkcjach, no przede wszystkim w Parku Jurajskim się pojawiła na przykład, ale nigdy nie zrobiła takiej wielkiej kariery, żeby być jakąś taką gwiazdą pierwszoplanową, i wydaje się, że to jest coś, co Lyncha bolało trochę, że aktorka, o której on wiedział, że ma olbrzymi potencjał, nie została właściwie wykorzystana, i to też mimo tego, że pochodzi z hollywoodzkiej rodziny przecież. I myślę, że to też jest dla Lyncha ciekawe, że ona z tej, z takiego właśnie świata pochodzi, to też jakoś gdzieś w kontekście Inland Empire może być znacząca.
Ojciec Bruce Dern i matka
Diane Ladd.
Tak.
Tak, tak, która zagrała jej matkę też w Dzikości Serca, i zresztą Diane Ladd, mam wrażenie, pojawia się na chwilę też w Inland Empire, i ona zawsze, mam wrażenie, jak gra u Lyncha, to gra takie przeraźliwie przerysowane złe postaci i strasznie się tym cieszy. Mam wrażenie, że jej po prostu ogromną radość sprawia granie u Lyncha w ten sposób. Natomiast ważny też był ten moment, kiedy zagrała w Dzikości Serca, bo wiele osób Lynchowi mówiło wtedy, że ona nie dźwignie tej roli, że to nie jest rola dla niej, że to jest aktorka trochę sztywna, trochę może zbyt właśnie taka grzeczna dziewczyna, nie pasuje ani jej uroda do tej postaci Luli. Tak, do postaci Luli, a Lynch jakby od razu wiedział, że absolutnie to dźwignie i że ona absolutnie ma w sobie to coś, co Lula posiada, i masz w sobie też pewne sprzeczności, które są dla Luli charakterystyczne, i przez to, że gdyby Lula zagrała jakaś inna, taka bardziej aktorka pasująca do takiego stereotypu, to ta rola byłaby dużo bardziej banalna, jednowymiarowa. Natomiast jeszcze jest taki aspekt, który gdzieś połączył, że obydwoje ćwiczyli czy trenowali medytację transcendentalną, i to też był taki świat, który ich łączył, więc zaprzyjaźnili się też gdzieś na tej niwie osobistej, ale przez długi czas się nie widzieli i nagle okazało się, że ona zamieszkała koło Davida Lyncha w pewnym momencie, zupełnie on o tym nie wiedział i wpadli gdzieś na siebie i to był ten czas, kiedy Lynch, jeszcze pewnie o tym za chwilę powiemy, zaczął eksperymentować z tymi kamerami cyfrowymi i stwierdził, że ma napisany taki, czy napisał dla niej taki monolog, który był dość długi i który ona zagrała właśnie w ramach tych jego takich prób kamerowych, gdzie ćwiczył trochę, co można zrobić z tym nowym medium i ostatecznie ten monolog, którego duża część znalazła się w filmie i który był dwa razy tylko przerwany, chociaż był bardzo długi, ona się go nauczyła i on był tak zachwycony tym, co wyszło i też zobaczył Loredan od jakiejś innej jeszcze strony, że stwierdził później, kiedy się nad tym zastanawiał, że to jest materiał na film i że można na bazie tego monologu zacząć rozbudowywać to wszystko, co w tym monologu jest, mając w centrum jej postać. I ta refleksja nad Laurą Dern okazała się też refleksją nad postacią aktorki w ogóle, zwłaszcza aktorki w Hollywood i tym, czym jest aktorstwo i czym jest pozycja aktorki w tym świecie.
Dodajmy, że dla wszystkich, którzy już widzieli Inland Empire, że ten monolog, o którym mówisz, to jest ten monolog wygłaszany do mężczyzny w okularach w tym takim ciemnym wnętrzu, który rzeczywiście, no przynajmniej drugą połowę filmu to on tak spaja, tak, bo jest takim powracającym motywem. I potem też dorzućmy, że Lynch opowiadał o procesie tworzenia Inland Empire, że to był film, który nie miał nigdy jednego ukończonego scenariusza, tylko właściwie powstawał tak trochę od okazji do okazji, kiedy był czas, kiedy była możliwość i powstawał takimi scenami, które były podawane Laurze Dern i innym aktorom na gorąco, na zasadzie, o, to jest scena, którą zagramy dzisiaj i nie pytaj o to, jak ona się wiąże z poprzednimi, czy się wiąże i tak dalej. I Laura Dern o tym zapewne też opowiada, że to było dla niej często zupełnie innym zaskoczeniem, to, co miała grać. On po prostu wręczał jej jakiś rekwizyt, na przykład mówił, masz przyjść do tego tam baru ze striptizem o tej godzinie, wręczył jej do ręki śrubokręt, a ona, ale czy to jest jakoś związane tak z tym, co wcześniej? Nie, po prostu bądź tą postacią w tym momencie. No i potem z tych scen ten film został podszywany. Dodam też, nie przez tę montażystkę, z którą zawsze Lynch pracował do tej pory, co może też ma znaczenie. Do tego wrócę. Natomiast jeszcze o Laurze Dern. Po Inland Empire okazało się w 2017 roku, kiedy obejrzeliśmy trzeci sezon Twin Peaks, że to właśnie Laurze Dern David Lynch powierzył bardzo ważną rolę Diane, prawda? Czyli kluczowej postaci w życiu, można powiedzieć, agenta Dale'a Coopera, a z kolei Laura Palmer nosi imię Laura, pewnie trochę z Premingera, a może trochę też z Laury Dern, a dowiedziałem się, że chyba najmłodsze dziecko Davida Lyncha to córka, której nadał imię Lula. Więc gdzieś ta Laura Dern chyba rzeczywiście tutaj jest centralna, ale to zadam ci to trudne pytanie, jaka jest Laura Dern w tym filmie?
I jeszcze może jedna ciekawa rzecz, która trochę do Inland Empire, w kontekście Inland Empire ma znaczenie, że David Lynch też sporo, to pojawienie się w filmach Davida Lyncha też dla niej miało spore znaczenie prywatne, bo oni Kay MacLachlan przeżyli romans na planie Blue Velvet i w ciekawy sposób, takie dwie bardzo ważne postacie właśnie w kinie Lyncha, takie dwa najbardziej ulubione, takie jakby media aktorskie, które on specyficznie potrafił prowadzić, gdzieś spotykają się w tym Twin Peaks The Return i to jest też ciekawe, że oni tam ogrywają zarówno swoje role, które grają, czyli Dale'a Coopera i trochę bohatera Blue Velvet. Ona trochę jest Diane, a trochę powraca do roli Sandy, ale też odgrywają swoje własne spotkanie, swoje rozliczenie się z jakimś dawnym uczuciem. I to, że aktor grając rolę nigdy nie jest wolny od swoich prywatnych emocji i też to, co gra i w jaki sposób gra, wpływa na jego prywatne życie, bardzo wiąże się z Inland Empire, nawet w jakimś sensie z tematem tego filmu.
No właśnie, i teraz nie podejmę się próby streszczenia, ale powiedzmy tak, być może możemy mówić o jakiejś trylogii hollywoodzkiej, Zagubiona autostrada, Mulholland Drive, Inland Empire, zwłaszcza Mulholland Drive. Inland Empire, dodajmy, to też jest nazwa geograficzna miejsca w Kalifornii, co istotne. Nam to brzmi jak takie wewnętrzne imperium, ale to też jest nazwa geograficzna. I Mulholland Drive, i Inland Empire są o aktorkach, specyficznie o aktorkach. O aktorkach, notabene, które walczą o jakąś rolę, dla których ta rola, którą grają, staje się portalem do jakiejś innej wersji siebie. I w Inland Empire Laura Dern wciela się w Nikki Grace, aktorkę, która na początku tego filmu otrzymuje wymarzoną rolę. W melodramacie pod tytułem On High in Blue Tomorrows. Melodramat, który wszystko możemy wnosić, że jest w takim stylu Douglasa Sirka, tak? Mm-hmm. Zamaszyste, emocjonalne gesty, muzyka na smyczkach, no takie pisane na wietrze, chciałoby się powiedzieć. Melodramatu, który jest o zdradzie małżeńskiej, o romansie właśnie bohaterki granej przez tutaj Nikki. I od pewnego momentu to, co dzieje się w tym melodramacie, a przede wszystkim postać, którą gra Laura Dern, czyli Susan. I teraz już jakiego czasownika użyję, to już będzie interpretacja. Przejmuje część jej osobowości, te dwie osobowości zaczynają się mieszać. Jak tutaj jest pokazane to współistnienie aktorki i postaci, a to dopiero początek kłopotów.
Tak, i to można połączyć z pytaniem, które zadałeś o to, jaka jest Laura Dern w tym filmie, no bo wydaje się, że Laura Dern jest jakoś zagubiona. I to ma potężne znaczenie, że na początku widzimy Nikki jako postać, która ma jakąś rolę do zagrania jako aktorka, ale ma też pewną rolę społeczną, której jej się wydaje w miarę stabilna. To znaczy ona jest bogatą, dobrze sytuowaną aktorką, prawda, w Los Angeles. Pojawia się problem, kiedy zaczynają być jakieś zdania formułowane gdzieś wokół niej na temat jej męża, Piotrka, tak, która gra Peter J. Lucas, który jest taką postacią dość tajemniczą, ale budzącą lęk. I wiadomo, że on ma dużo koneksji, no i wiadomo, że jest to człowiek, który jeśli w jakiś sposób ktoś będzie próbował, nie wiem, podrywać tę aktorkę, to może źle skończyć. No i do tej postaci i Nikki Grace zaczynają na różne sposoby też dochodzić jakieś wiadomości dotyczące tego, jak krucha jest ta jej pozycja. Wiemy też z jednego dialogu, który mówi do niej reżyser Jeremy Irons, że to jest aktorka, która powraca, że ona miała, prawdopodobnie kiedyś była bardziej znana, natomiast teraz to jest szansa na jej comeback, czyli to jest trochę też jak Laura Dern w jakimś sensie, chociaż nie wiemy, co się takiego stało, że gdzieś została trochę zapomniana. No ale oczywiście dowiadujemy się też, że cała ta rola, że w ogóle cały ten film, czego nie wiedzieli na początku aktorzy, jest remake'iem filmu niemieckiego, ale opartego na polskiej historii, a ta historia prawdopodobnie została oparta na starej cygańskiej legendzie.
Polsko-cygańskiej,
tak, to już słowa Polish Gypsy to już i Central European czy Baltic Region, to już trzeba bardzo umownie tutaj traktować.
Baśni z Mittel-Europy.
Tak. Natomiast to, co mówiłeś, że nam się trochę wydaje na początku, że to będzie taki melodramat z Douglasa Sirka, pełen takich zamaszystych gestów i takiej właśnie jakiejś takiej melodramatycznej bardzo muzyki, ale właściwie i być może ona sobie też tak wyobraża, ale jak potem zaczynamy obserwować tą postać Sue, to wychodzi na to, że to jednak nie jest tego typu melodramat, to jest trochę inna historia. Natomiast na pewno jest to historia, która jest o zazdrości, o zdradzie i o jakimś zabójstwie czy zabójstwach, które z tego wynikają. Prawdopodobnie mamy tutaj dwie pary i które się zdradzają. Mamy tutaj kwestię tego, że ktoś albo był w stabilnym związku, ale ma też, albo miał epizod związany z pracą seksualną. Mamy tutaj kwestię utraty dziecka i przemocy domowej, która dotyka tą postać Sue. W zasadzie nagle się okazuje, że prawdopodobnie postać Sue jest w jakimś sensie przeciwieństwem Nikki. Albo przeciwieństwem tego, co Nikki się wydawało, że ma w życiu. A może postać Sue jest tym, przed czym Nikki zawsze uciekała w życiu, czym nie chciała się stać, a czym bardzo łatwo się stać też, jeśli nie uda ci się kariera w Hollywood i że być może to, że ta jej kariera się trzyma w miarę, jest wynikiem działań jej męża. Trochę możemy tak domniemywać tutaj z bardzo różnych jakichś takich ech informacji, które z nas dochodzą, bo my tylko do tych ech właściwie mamy dostęp, ale to, co jest najważniejsze, to fakt, że my jako widzowie i sama bohaterka zaczynamy tracić rozeznanie w tym, kto jest aktorką, a kto jest rolą, która ją gra. Gdzie kończy się ta postać? Czy to są dwie osobne postacie? Czy to jest jedna postać, z których ta Sue powoli przejmuje Nikki? Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa refleksja nad tym, jak te postacie, które gramy, one w jakiś sposób, one w jakiej jakimś uniwersum, gdzieś, choćby to było uniwersum wyobrażone, gdzieś istnieją. One mają swoją autonomię i one starają się gdzieś uwolnić i też naznaczają swoim, tym, czym są, tę aktorkę, która tę postać gra. Zwłaszcza, wydaje mi się, jeśli, a wydaje mi się, to jest tutaj ciekawie pokazane, jeśli ta postać, którą gramy, ma coś wspólnego z nami, albo z jakąś inną wersją nas, albo z czymś, co jest w nas, ale od tego uciekamy.
No, no właśnie, bo granie roli w hollywoodzkim filmie, jak Lynch nas przekonuje raz za razem, nie jest rzeczą egzystencjalnie bezpieczną. Filmy Lyncha o Hollywood są w dużej mierze o mrocznym podbrzuszu Hollywood. Mm-hmm. O tym, że o tym, czy ktoś dostaje rolę, czy nie dostaje roli, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobietę, decydują często bardzo mroczne siły zahaczające o świat przemocy, a nawet śmierci. Mm-hmm. W Mulholland Drive mamy wyraźną scenę, w której mafiozo sobie życzy, prawda, żeby konkretna aktorka otrzymała rolę. Reżyser, notabene grany przez Justina Theroux, który tutaj się pojawia jako Devon i jako Billy, musi się z tym pogodzić, prawda? Cowboy doradza mu, żeby zatrudnił tę aktorkę. Świat show biznesu, teraz tak to rozszerzę, często u Lyncha jest pokazany jako tak naprawdę rodzaj brutalnego wyzysku z pewną taką lukrowaną powierzchnią, ale no przypomnę nawet cudzysłów producenta cyrkowego, jakim był pan Bajc w Człowieku Słoniu, gdzie jest wyraźnie pokazany właśnie jako no po prostu ciemiężca, tak?
A i cyrk tutaj też powraca.
A cyrk jeszcze na dodatek powraca. Więc tylko chodzi mi o to, że jest ta wielka radość, kiedy Nicky dostaje rolę, to jest, prawda, skacze od góry do dołu. Pamiętamy uśmiech Naomi Watts w Mulholland Drive, kiedy, prawda, jest najszczęśliwsza na świecie, bo dostała rolę. Lynch z filmu na film próbuje nam powiedzieć, że za tym szerokim uśmiechem, za tym spełnionym marzeniem dreams make stars and stars make dreams, stoi coś naprawdę mrocznego, coś bardzo niebezpiecznego. I tutaj no chyba najbardziej to się skupia właśnie w postaci tego męża, prawda? Tego Piotrka. Jak to z kolei łączy się z finałem, to znaczy, no, jeżeli możemy to tak nazwać, ze śmiercią tej postaci, która zostaje rozegrana na naszych oczach, na bruku, dosłownie na bruku. Ona umiera jako żebraczka na Hollywood Boulevard, co znowu może wywoływać różne skojarzenia, ale jak ty widzisz to spojrzenie Lyncha na Hollywood? O co tutaj chodzi? Czy to chodzi tylko o refleksja na temat konkretnego przemysłu rozrywkowego, czy o coś głębiej? Dlaczego on wraca do tego tematu, że za tą fasadą Fabryki Snów jest jakieś straszne, straszne zło?
Ja myślę, że to jest bardzo, i myślę, że tutaj drugiego aspektu Inland Empire jeszcze dojdziemy, ale że to jest bardzo u niego dwuznaczne, bo u niego zawsze to, u niego jakby taki zachwyt łączy się z tym obrzydzeniem i z tym pokazaniem tego czegoś bardzo mrocznego. Ja myślę, że on też tutaj w jakiś sposób przeżywa własne przygody, jeśli można tak powiedzieć, z tym biznesem, czyli człowieka de facto z prowincji, który jakby wszedł do tego wielkiego świata LA i zobaczył ten wielki biznes, nigdy nie będąc do końca jego częścią, ani w sensie takim właśnie bycia człowiekiem stamtąd tak na co dzień, ani bycia artystą, który zachowuje się tak jak inni artyści w Hollywood, tylko idący własną drogą. I on po prostu widział te rzeczy, mierzył się z nimi gdzieś na co dzień, widział też losy aktorów i aktorek. Z pewnością no właśnie w filmach, tych filmach, o których mówisz, jest cały czas ta atmosfera, że o czymś się mówi, coś gdzieś wisi, wszyscy o czymś wiedzą, ale...
Reżyser Jeremy Irons mówi w Inland Empire, że najważniejszym kapitałem w tym informacja. Jest informacja.
Informacja,
prawda?
Tak, więc że ten świat, który jest taki piękny i który jest autentycznie zachwycający, bo mi się wydaje, że to też jest ważne, że w tych filmach Lyncha ten zachwyt jest autentyczny, że to naprawdę jest coś niezwykłego i coś wspaniałego też, co bardzo wiele daje, ale jednocześnie bardzo wiele zabiera, ale to, co zabiera, to my tego nie widzimy za bardzo, jako widzowie też. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka to jest machina, która miele tych wszystkich, którzy są ofiarami tego biznesu. Ta trylogia Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire oczywiście wynika z osobistych potyczek Lyncha z tym światem, ale też jest opowieścią w ogóle Los Angeles też, o tym miejscu po prostu i to miejscu, jakie ono ma bardzo szczególną atmosferę. I w dużym stopniu jest to opowiedzenie się trochę właśnie po tych, którzy stają się ofiarami, którzy są odrzuceni, o których większość publiczności nie wie. O tym, co się z tymi ludźmi stało, którzy są gdzieś jakby zmieleni na śmietniku tego całego biznesu i po to, żeby mogły istnieć te gwiazdy, które potem są tam wybrukowane złotymi literami, to muszą też istnieć ci, którzy będą umierać na tym chodniku, a w dużym stopniu umierają dlatego, bo chcieli być tymi gwiazdami, bo ich to przywiodło, bo ich to gdzieś tam przyprowadziło, że oni chcieli odnosić ten sukces i konfrontowali się z tą bajką w sposób bardzo smutny. Los Highway w dużym stopniu opowiada w ogóle o takim podbrzuszu Los Angeles, to znaczy o też innej filmografii, która tam powstaje.
Pornografii
i jakichś mrocznych biznesach filmowych, które są dużo mniej oficjalne, a które gdzieś powstają na tyłach biznesu hollywoodzkiego i w co związany jest oczywiście, z tym związany jest świat przestępczy. Mulholland Drive opowiada o tych wszystkich aktorkach, którym się nie powiodło, miały ten wielki, te wielkie ambicje. No i tutaj jakby dochodzimy do takiego magnum opus, do czegoś takiego, co ma być taką wielką rozprawą na ten temat. I w jakimś sensie ta Sue jest właśnie osobą, która była trochę w tym bogatym świecie i prawdopodobnie z racji tej zdrady gdzieś z niego potem wyleciała i przeżyła ten inny rodzaj życia kobiety, która mieszka w Los Angeles. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo symptomatyczne właśnie to, że trochę ten film pokazuje coś, co nas też czasami interesuje, znaczy jak ideał sięga bruku, jak czasami oglądamy takie, trochę to będzie mała dygresja, ale to jest ciekawe, że 2005 rok to jest też czas, kiedy powstaje portal TMZ. I to jest portal, który staje się bardzo popularny, już do dzisiaj jest, jako taki portal, który pokazuje właśnie cyfrowymi, tanimi kamerami takie codzienne życie na ulicach Hollywoodu. I TMZ staje się czymś bardzo oglądanym. Do dzisiaj jest oglądanym, bo tam widzimy gwiazdy, które się właśnie zachowują w sposób skandaliczny, albo biją jakieś paparazzi, albo nie wiem, jakiś mąż znany bije swoją żonę, albo się obrażają, albo są pijani i się wywracają. I ci reporterzy TMZ właśnie w podobnej trochę estetyce, jak ten film jest zrobiony, gdzieś pokazywali ten świat publiczności od innej strony. I to jest ciekawe, jak Lynch jakby wpisuje trochę w ten czas z tymi cyfrowymi kamerami, gdzie właśnie wchodząc z tą kamerą w zaplecze samego biznesu filmowego, wchodzi też w zaplecze tych właśnie, tych wszystkich osób, które stają się tego ofiarami i po prostu nie mogą dosięgnąć tych gwiazdorskich ideałów i kończą właśnie tak jak ta bohaterka. I wydaje mi się, że ta śmierć w tym wypadku jest opowieścią o tym, co się nie udało i o tym, że to się w jej wypadku udać nie może, ale jeszcze jest też ciekawy aspekt kino Lyncha. W zasadzie ono rzadko porusza tematykę społeczną. Lynch nie ma takiej tematy klasowości na przykład, czy kwestii rasowych. To nie jest coś, w czym on by był jakiś bardzo mocny. Płciowość u niego się pojawia bardzo ciekawie, chociaż też w sposób taki niewyrażony, często bardzo wprost, ale jednak to jest znaczące w jego filmach. Ale tutaj mamy po pierwsze film właśnie o kobietach, czyli o tym, że przede wszystkim ofiarami tego systemu są kobiety. Najczęściej i mężczyźni też bywają ofiarami, ale w inny sposób. Mężczyźni jednak są tymi, którzy w jakimś sensie dysponują całym tym zasobem, jakim są aktorki i te aktorki, które muszą walczyć o swoją pozycję. Sposób dostawania ról, jak już się dowiadujemy, jest bardzo kontrowersyjny. Bywa związany z różnego rodzaju mrocznymi działaniami, które są bardzo, dotykają bardzo blisko pracy seksualnej, niewyrażonej wprost, jakiejś niewidzialnej pracy seksualnej, a wreszcie wydaje się też o tym ten film mówi, coś, co pewnie jest niewygodnie powiedzieć wprost, jak bardzo wiele osób, które próbowały, czy kobiet, które próbowały znaleźć miejsce w świecie filmu, były przede wszystkim eksploatowane poprzez swoją seksualność i ponieważ im się nie udało, to ostatecznie faktycznie stawały się pracownicami seksualnymi już jakby w taki oficjalny sposób, co też doprowadzało je do bardzo dramatycznych końców. I też jest ciekawa kwestia taka, że tutaj widzimy tych biednych ludzi, tych ludzi, którzy stają się ofiarami bezdomności i też Laura Dern umiera wokół kobiet, które są, nie są białe. To też jest ciekawe. Jakby bardzo rzadko to się pojawia w ogóle w filmach Lyncha, kwestia rasowa, ale tutaj ono na chwilę jest zaznaczone. Jakby trochę tak bardzo zbiorczo w tej jednej scenie są wszyscy ci, którzy są na zapleczu i pracują na tych słynnych, wielkich, znanych, białych mężczyzn.
Tak, rzeczywiście, te kwestie rasowe się tam rzadko pojawiają, chociaż w Zagubionej autostradzie występuje nikt inny jak Richard Pryor,
tak.
Co, klasyk czarnego kina. Bardzo to jest ciekawe. Tam w ogóle jest taki podskórny, teraz jak mówiłeś o tym procesie wybierania aktorek, przypomina mi się to zdanie z Mulholland Drive, które tam pada wielokrotnie, this is the girl.
Tak.
To w przypadku Inland Empire to można by zapytać, is this the girl? Tak. W zasadzie, czy to, tak. Która to jest? Ta, czy to jest Nikki, czy to jest Susan, czy to jest jeszcze ta kolejna, prawda, która też mieszka z przemocowym mężem, które tam się pojawiają, ale...
Jeszcze, jeśli mogę, jedną rzecz, bo teraz mi przyszła do głowy taka ciekawa też sprawa, że w jakimś sensie, jeśli mówimy o tym, że ktoś kogoś wykorzystuje, to też tutaj jest ciekawy wątek taki, że mamy tutaj no, dobrze sytuowaną, bogatą kobietę, która jakby tylko odgrywa tą śmierć w takich warunkach i tak naprawdę też życie takie nie będzie, więc to będzie jakby ten cały świat splendoru będzie się potem tym zachwycał, ale dzieje się coś dziwnego, no bo dzieje się to, że Nikki już nie potrafi wrócić do bycia Nikki. W jakimś sensie właśnie po tej scenie jest to też tak dramatyczne, bo wydaje mi się, że Lynch tutaj pokazuje, że granie pewnych dramatycznych rzeczy, takich granicznych, w których naprawdę trzeba się zaangażować emocjonalnie, jakby realnie zmienia tą postać, która to gra. I to jest jakby ciekawe, że w jakimś sensie sprawiedliwości o tyle staje się zadość, że po zagraniu czegoś takiego już nie można powrócić do bycia Nikki. I ona odmawia z starciem makijażu i mam wrażenie, że próbuje dalej eksplorować tę postać. Ona chce wiedzieć, co się dzieje z tą Sue dalej, w jakimś sensie, gdzie ona powędrowała po tej śmierci, a jednocześnie właśnie Nikki, Sue staje się, przejmuje tą Nikki, staje się nią i w jakimś sensie konfrontuje też z tym, kim właściwie jest, znaczy, że została, że jest postacią wymyśloną. I to jest moim zdaniem też tutaj bardzo ciekawe w tym filmie, bo to jest w dużym stopniu film o tym, że po co się tworzy fikcję, po co się tworzy historię i że my tworzymy tę historię, ale potem tę historię zaczynają tworzyć nas.
Nikki nie tylko nie wyzwala się do końca z postaci Sue, ale na dodatek jako Nikki Sue odwiedza także swoją astralną siostrę, nazwę ją tak, Karolinę Gruszkę w tym filmie, która przeżywa jakiś inny wariant uzależnienia od męskiej przemocy. Prawda, mamy prostytutki w świecie Łodzi lat 30. pewnie, jak się domyślamy. I tutaj jakby też zostaje zniesiona ta czasowa granica i właśnie Nikki, czy Nikki Sue, odwiedza także te łódzkie ulice, konfrontuje się z tą kobietą, która doświadcza z kolei krzywdy ze strony postaci granej przez Krzysztofa Majchrzaka, ale co ważne, konfrontuje się z tym właśnie mężczyzną nazwanym Fantomem, z Majchrzakiem i następuje strzał, następuje jakieś takie zabicie tego potwora, prawda? Wydaje mi się, że Fantom jest taką postacią troszkę pokrewną Bobowi z miasteczka Twin Peaks, czyli właśnie tym dosłownym demonem tej rzeczywistości, tak? Kimś, z kim trzeba się zmierzyć w tym świecie. Ale teraz chciałbym zrobić krok, żebyśmy się nie zagubili w tych meandrach, bo można się zagubić. To krok w tył. Kwestia techniki, w jakiej ten film został nakręcony. Ty wspomniałeś o roku. Film powstaje w latach mniej więcej 2003, premiera jest 2006. Po raz pierwszy idę za tobą w tak szerokim spektrum. Możemy patrzeć na Kalifornię, na LA, na gwiazdy, w nowy sposób, bo cyfra sprawia, że to po prostu wygląda inaczej. Tak? Gdybyśmy zobaczyli, nie wiem, cyfrowo nakręcony reportaż z planu Przeminęło z wiatrem, bardzo możliwe, że cała magia tego filmu uleciałaby, bo nagle zobaczylibyśmy zupełnie inną fakturę skóry, zupełnie inny kolor. Jednak Hollywood do pewnego momentu, jak ten Komar w bursztynie, było zatopione w celuloidzie i w tym światłoczułym pięknie. Tymczasem cyfra pozwala to zedrzeć, prawda? Tak. I nagle zupełnie inaczej na to patrzymy. W książce, która wciąż czeka na polski przekład, jest monumentalną biografią w zasadzie Lyncha, pół autobiografią i pół biografią. David Lynch i Christine McKenna, Room to Dream. Jest taka krótka anegdota. Lynch swoimi słowami mówi o tym, jak się czuł, kiedy po raz pierwszy użył Photoshopa. Kiedy ktoś mu pokazał Photoshopa. I on po lynchowsku tam pisze, że uważam, że osoba, która wynalazła Photoshopa, zasługuje na specjalne miejsce w niebie, bo to jest tak cudowne, to jest tak fantastyczna nowa technologia, która pozwala na tworzenie i przetwarzanie obrazów. I dlaczego to mówię? Bo Lynch w ogóle przez całe lata 2000 był ultra entuzjastą internetu, cyfrowych nośników. No, Inland Empire jest tego właśnie wyrazem. Więc powiedz proszę, jak ty odbierasz to, że to jest film nakręcony właśnie na tej cyfrze, i to jeszcze dodam, na cyfrze niskiej rozdzielczości, bo to nie jest ta cyfra, którą my znamy dzisiaj. To jest jeszcze ta niska rozdzielczość i jak ty na to patrzysz w ogóle?
I to żeby o tym opowiedzieć, to wydaje mi się, troszkę trzeba tak szerzej opowiedzieć o tym, co się wydarzyło gdzieś w okolicy 2001 w życiu Lyncha. Bo nam się Lynch kojarzy jako taka postać właśnie poniekąd związana z Hollywoodem. Idąca własną drogą, czy w takim popularnym odbiorze, prawda? Gdzieś, jeśli liczyć te filmy od Blue Velvet przez Twin Peaks do Mulholland Drive, to najsłynniejszy okres. Czyli to jest reżyser hollywoodzki, tylko jakby tworzący bardzo specyficznie. Natomiast Lynch tak naprawdę zupełnie do tego Hollywoodu nigdy nie pasował. On jednak jest przede wszystkim artystą, czy był artystą.
Wręcz awangardowym, można powiedzieć.
Tak, tak, no, malarzem w ogóle przede wszystkim, i który dopiero studiując malarstwo gdzieś odkrył, że ruchome obrazy to jest to, co go kręci bardziej niż nieruchome, chociaż wcale tutaj chyba nie wartościował, on tworzył przecież prace plastyczne przez całe życie, natomiast w pewnym momencie gdzieś to wszedł i zaczynał od kina w zasadzie animowanego tak naprawdę i potem powoli te animacje zaczęły być łączone ze scenami aktorskimi, ale był artystą naprawdę undergroundowym i Eraserhead to jest film, który powstawał w warunkach totalnie ofowych. Przy małym wsparciu uczelni, ale też przy wsparciu przyjaciół i przez wiele lat. I w pewnym momencie Lynch jakby zaczął wchodzić w ten system hollywoodzki. Na początku odniósł trochę sukcesów, potem się sparzył Duną i potem gdzieś wypracował ten własny system i wydaje się, może się tak komuś wydawać, że Lynch lat 90. to jest takie pasmo sukcesów. Złota Palma. Najpopularniejszy serial początku dekady, który zmienia obraz w ogóle telewizji.
Twin Peaks.
Potem jakby na autostrada, która co prawda po porażce pełnometrażowego Twin Peaks, ale też jest sukcesem. Mulholland Drive, znowu same ochy jachy. Tymczasem to wszystko sprawia, że Lynch musi się męczyć tak naprawdę z systemem, do którego nigdy nie pasował, który musi cały czas zdobywać pieniądze na nowe projekty i ciągle się tak naprawdę ponosi różnego rodzaju porażki, bo właśnie mówiłeś o tym bardzo, bardzo pięknie w swoim odcinku, jak Mulholland Drive powstawało i że to nie było wcale takie łatwe, mimo jego pozycji, żeby zrobić ten serial, więc z serialu ostatecznie powstał film. Lost Highway to jest film w dużym stopniu pełen takiej agresywnej energii, ale ta negatywna, agresywna energia brała się z jego rozczarowań tym światem. Ta brutalność tego filmu gdzieś brała się, to jest jego własna wewnętrzna brutalność, też takie wkurzenie na to, z czym on się musiał mierzyć. Dodatkowo on jest człowiekiem, o którym wielokrotnie mówił i to jest bardzo, 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 chyba o tym wspominaliśmy przy okazji Blue Velvet, który nigdy nie umiał się za bardzo komunikować werbalnie. Miał z tym bardzo duży problem i on, trzeba było udzielać wywiadów, im bardziej się stawał popularny i znany, tym więcej trzeba było mówić. On się nauczył pewnej formy, takiej bardzo specyficznej formy mówienia publicznego, która była bardzo charakterystyczna, ale była pewnego rodzaju maską, która przykrywała tą jego taką wrodzoną nieśmiałość i nieumiejętność takiej swobodnej wypowiedzi werbalnej. Miał takie, jak mam wrażenie, takie gotowe zlepki powiedzonek i zdań, które gdzieś jakby łączył potem na różne sposoby, ale jak się ogląda dużo wywiadów z nim, to widać, że to wraca i tylko niektóre wywiady są na tyle ciekawe, że potrafią się przez to przebić. Natomiast jedną z rzeczy właśnie, które wiązały się z tym występowaniem publicznym, jest to, że ludzie go ciągle pytali, o co chodzi w tych jego filmach. I cały ten, to bycie taką personą go strasznie męczyło tak naprawdę. I on się z tym nigdy dobrze nie czuł. I tak naprawdę on coraz bardziej marzył i gdzieś Mulholland Drive doszedł do jakiegoś końca, wydaje mi się. Opowiedział wszystko, co chciał powiedzieć. Dopracował tym filmem do perfekcji pewną formułę kina, którą tworzył przez ostatnie, wcześniejsze kilka filmów. I wydaje się, że ten czas gdzieś właśnie po nakręceniu Mulholland Drive był czasem uwolnienia się, to znaczy czasem, kiedy on zaczął szukać możliwości tworzenia inaczej, ściągnięcia siebie z tej presji, wykorzystania popularności i sławy do tego, żeby tworzyć dalej i móc być kreatywną osobą, ale tworzyć na innych zasadach. I to jest ciekawe, bo faktycznie mówiłeś o tym, że Lynch był takim entuzjastą cyfry, ale on do tego momentu, on musiał przeżyć jakiś bardzo mocny wstrząs, żeby się na to zdecydować, ponieważ jeszcze w wywiadach z lat 90. on jest totalnie analogowy. Ale to totalnie. On do tego stopnia, że absolutnie tylko film... nie tylko, że film ma być kręcony na taśmie filmowej, co jeszcze było pod koniec lat 90. oczywiste, ale nawet on był przeciwny montażowi elektronicznemu. To znaczy, że wtedy już w latach 90. często film był kręcony na taśmie, ale był skanowany do komputera, tam montowany i znowu przenoszony na taśmę. On był temu przeciwny, że absolutnie tylko montaż taki tradycyjny. Mało tego, przez długi czas uważał, że tylko CinemaScope. Z czym sam się musiał jakby iść na kompromisy, bo potem tworzył Mulholland Drive do telewizji, więc ten film ostatecznie nie jest w CinemaScope'ie, ale jakby to wymagało, taka technika analogowa, piękna, w którą on jakby bardzo potrafił dużo inwestować, wymagała dużej ekipy, dużego męczenia się finansowego i tak dalej, a on tak naprawdę zawsze był tym artystą, który siedzi i dłubie własnoręcznie. Dla niego jest bardzo, miało zawsze ogromne znaczenie, żeby coś robić własnymi rękami, żeby się ubrudzić. Zawsze się starał zresztą, na przykład z Goby na autostradzie tworzył meble, jakby on bardzo się męczył, kiedy on tymi własnymi rękami coś nie robi, kiedy nie ma takiego poczucia, że on tworzy trochę świat i widzi, jak on powstaje przed kamerą, tylko jakby to jest jakiś cały proceder, na którym on tak naprawdę nie ma kontroli, jest za dużo ludzi i to się robi taki bardziej biznes właśnie, czy hala produkcyjna, fabryka, niż takie ręczne robienie na małą skalę. I nagle odkrycie cyfry, i to się połączyło jeszcze z czasem, że on po nakręceniu Mulholland Drive wydał $1,000,000 po to, żeby wziąć udział w takiej specjalnej sesji dla najbardziej zasłużonych słuchaczy Maharishi, Maharishi i Yogiego, czyli twórcy medytacji transcendentalnej. Wybrane osoby z całego świata, które praktykowały medytację, mogły wydać $1,000,000, żeby wziąć udział w takim specjalnym dla VIP-ów czymś. I on postanowił wydać te pieniądze. I to było bardzo linczowskie chyba doświadczenie, ponieważ okazało się, że kiedy tam już przyjechał, to było gdzieś w Europie, w jakimś luksusowym miejscu, Maharishi nie pojawił się osobiście, tylko transmitował swoje wystąpienia z pokoju piętro wyżej. I na początku Lynch twierdził, i to jest jakby no, jego sprawa, on w to bardzo mocno, do końca życia był zaangażowany. Na początku czuł się jakby, że to jest oszukane, a potem stwierdził, że to było zupełnie niesamowite przez ten telewizorek obserwować Maharishiego i że jakaś niezwykła energia weszła. I on twierdził, że to było zdarzenie, które bardzo wpłynęło na jego życie. Od tego momentu tego wzięcia udziału w tym jakby seminarium twierdził, że stał się bardziej odważny, bardziej jakby nie bał się, po pierwsze stał się życzliwszy dla ludzi, a jednocześnie miał mniejsze opory przeciwko temu, żeby działać, żeby iść własną drogą. No i też od tego czasu już się bardzo mocno zaangażował w propagowanie medytacji transcendentalnej, ale być może bez tego epizodu nie byłoby tej odwagi. I on zdecydował się sięgnąć po tą cyfrę, czyli złamać te wszystkie swoje wcześniejsze zasady, właśnie dlatego, że w tym zobaczył możliwość stania się takim artystą, jakim był na początku. Czyli tym bycia artystą undergroundowym. Artystą to było dla niego bardzo ważne, to podkreślali jego przyjaciele, że on znowu mógł pracować z malutką ekipą. Że to jest ekipa jak przyjaciele, jak wtedy, jak tworzył Eraserhead. Że oni gdzieś wspólnie przeżywają jakieś radości, że to jest jak rodzina, że tych ludzi jest mało, więc się rozumieją. I że kończy się cała ten cały wielki mechanizm produkcyjny i Lynch może być znowu takim artystą, który tworzy filmy tak, jakby rysował na kartce papieru. I może sobie potem z tej kartki bardzo szybko też coś zmieniać, jeśli chce coś poprawić. I te narzędzia cyfrowe właśnie, też typu Photoshop i kolejne narzędzia, które też będą bardzo mu pomagać przy tworzeniu trzeciego sezonu Twin Peaks, niosły ze sobą pewien kompromis estetyczny, jakby jego perfekcjonizm pod tym względem musiał ustąpić, ale on jakby stwierdził, że ta wolność kreatywna i to bycie postacią niezależną i bycie takim znowu undergroundowym artystą jest ważniejsze. I to też jest ważne, że on też w tym 2001 roku otworzył stronę internetową davidlynch.com, która miała taki model subskrypcyjny i on dzięki tej stronie zaczął tworzyć krótkie rzeczy, w których właśnie szukał nowych form i jak używać narzędzi cyfrowych. I animacje to były, był Dumbland, były właśnie Rabbids, które potem staną się część tych materiałów z Rabbids stanie się częścią Inland Empire. I on jakby w ten sposób odkrywał, że ten cyfrowy świat umożliwia mu coś, co go analogowy mu już zabrał, czego już analogowym nie będzie mógł nigdy robić. I to jest bardzo ciekawe i oczywiście też dla nas, dla widzów może być kontrowersyjne, zwłaszcza dla tych, którzy są przyzwyczajeni do tej bardzo dopracowanej estetyki wcześniejszych filmów. Znam takich, którzy nigdy nie zaakceptowali cyfrowego Lyncha.
Tak, i to jest i ta cyfrowa twórczość i
zapraszanie do niej przyjaciół jeszcze z tego poprzedniego, nazwijmy to, bardziej hollywoodzkiego życia, bo przecież, o czym dowiedziałem się w zasadzie parę dni temu, że w tych kostiumach królików są przecież aktorzy także z Mulholland, znaczy Naomi Watts jest między innymi jednym z tych,
tak,
z tych królików
też.
I Laura Haring,
tak.
Więc to tam to jest obecne, że Laura Dern opowiada w pewnym momencie taką historię, że dla niej to było bardzo wyzwalające praca przy Inland Empire, bo właśnie to było takie przyjacielskie, że tam byli w Paryżu z jakiejś okazji i tam poszli do supermarketu, kupili szminkę, ciemne okulary i w pokoju hotelowym, prawda, nakręcili część, jedną ze scen Inland Empire, tam takiego wyznania w ciemnych okularach, że to było właśnie takie bardzo niewinne, może to złe słowo niewinne, ale po prostu pozbawione tego balastu, tej olbrzymiej technologii, tego, tak, właśnie ustawiania świateł, co tutaj jest też sparodiowane w Inland, kiedy
i tym głosem tego ustawiacza świata jest głos samego Lyncha.
A to jest głos Lyncha.
Tak,
a okej, okej, to właśnie czy wyżej, czy niżej, tak, czy słyszę, czy nie słyszę, czy kamera poszła, czy nie poszła, prawda? Więc to wszystko tutaj jest.
Tak, i to właśnie, jeśli jeszcze mogę, to właśnie to jest ciekawe, że to pokazuje, że tak naprawdę Lynch w tym jako artysta ze świata artystycznego, a nie ze świata wielkiego kina, zawsze tak naprawdę był intruzem. On bardzo nauczył się obsługiwać cały ten język kina, ale nigdy nie był jakby z wewnątrz. I to jest ciekawe, że ta zanim on stworzył Inland Empire, tak jak mówisz, to właśnie to też było ważne, że tutaj był ten element zabawy, że w tej takiej sztuce robionej na małą skalę element zabawy jest ogromnie znaczący, bo zabawa daje kreatywność, pozwala stworzyć nowe pomysły. Nie trzeba się tak bardzo bać, że coś się nie uda. To jest bardzo znaczące w ogóle, że też Inland Empire tak jest zrobiony, że my widzimy, że ten film jest nierówny, może też dlatego, że Lynch stwierdza, że ta kreatywność jest ważniejsza niż to, żeby wszystko było perfekcyjne. Ale też to, że on ćwiczył poza tą sceną monologu z Laurą Dern, to kupienie tej kamery i bawienie się nią, zanim nakręcił Inland Empire, kręcił bardzo dużo takich krótkich filmów, które potem gdzieś po internecie, głównie na tej jego stronie, ale potem to się przedostało na YouTube'a czy gdzieś indziej, kręcił takie krótkie metrażówki, jakieś Dark Room, Boat, takie filmy, które właśnie były takimi próbami, jak ta cyfra działa, czym ta cyfra jest, co w niej dobrze wygląda, co nie. I on naprawdę się uczył, jak pokazywać przestrzeń w ten sposób, jak, że właśnie nie można stosować tych samych chwytów, które się stosuje przy kamerze filmowej, tylko trzeba szukać i można też eksplorować jakieś nowe możliwości. I wydaje mi się, że to jest niesamowicie interesujące, jak oni są na tym planie i są te wielkie kamery Panavision, które są kręcone z zewnątrz też właśnie, widzimy je.
Na tych wysięgnikach.
Tak, na tych wysięgnikach i tam oczywiście widzimy też taśmę jeszcze, że to się tam nawija, że oni mają cały czas to poczucie, prawda, że oni są w tym świecie, kroją go, ale gdzieś jest jakiś intruz z zewnątrz. Z jednej strony oczywiście wiemy fabularnie, że tam się pojawia inna postać, która ich obserwuje, ale w jakimś sensie to oko tej cyfrowej kamery też jest tym intruzem. Mhm. Jest jakby intruzem z innego świata, który demistyfikuje cały ten obraz Hollywoodu, co jest też ciekawe w przestrzeniach takich bardzo, w ogóle to jest ciekawe zderzenie przestrzeni, takich zniszczonych, jakichś korytarzy, tych kamienic łódzkich, ale też jakichś korytarzy, nie wiem, zaplecza. Właśnie, że ta cyfrowa kamera też pasuje do making-offów. Że to jest jakby, prawda, często za pomocą takich tanich kamer widzieliśmy making-offy.
Nawet making-offy z filmów Lyncha.
Tak,
bo są
ale i właśnie...
skręcenia Mulholland Drive, które tak wyglądają.
Tak, ale w jakimś sensie Inland Empire cały jest właśnie w estetyce making-offu. Że jakby właśnie zaglądamy na zaplecze i widzimy też zaplecza scenografii, zaplecza całego tego świata, który tworzy tą iluzję, a jednocześnie gdzieś zaplątani w tych zapleczach odkrywamy jakąś głębszą naturę kina w ogóle i tego, co się dzieje między kinem, a nami i jeszcze aktorami, którzy to kino tworzą. I wydaje mi się, że to jest właśnie intrygujące, że on odziera też te twarze tych aktorów, którzy na co dzień są, zupełnie inaczej wygląda twarz Laurie Dern w cyfrze, czy Grace Zabriskie na przykład, kiedy jest kręcona taśmą filmową. I jeszcze jest interesujące to, że jak on pokazuje te piękne przestrzenie, na przykład dom, w którym mieszka Nikki.
Albo łódzkie wille, pałace
tak
fabrykantów łódzkich.
Tak, tak.
Znane z Ziemi Obiecanej.
Tak, to one kiedy są kręcone, to są przestrzenie do celluloidu. Jak celuloid je pokazuje, to jest jakaś zgodność formy z treścią, jest jakaś taka dostojność tych światów, a kiedy widzimy je kręcone w tą cyfrą, to one się wydają jakieś dziwnie obce, jest coś w nich coś niepokojącego, coś dziwacznego. I to jest bardzo... Widzimy, że coś tu nie pasuje właśnie, a zarazem Lynch, jak mówiłem, że on jednak świetnie się wpisał w swój czas, że wtedy powstaje na przykład ten portal TMZ, który pokazuje gwiazdy właśnie od zaplecza i pokazuje bardzo brzydkie ich strony, to internet też sprawił, wprowadził modę, czy kultura internetu na zachwyt przestrzeniami liminalnymi, tak zwanymi. W pewnym momencie, dużo później niż Inland Empire, w internecie zaczęło się dużo pojawiać i potem też to było w filmach, grach komputerowych, kręcone cyfrowymi kamerami, najczęściej niskiej rozdzielczości, albo na przykład monitoringiem, kamerami monitoringu, przestrzenie typu korytarze, na przykład galerii handlowych, w ogóle przestrzenie, które na co dzień są między czymś a czymś i które na co dzień, na które na co dzień nie zwracamy za dużej uwagi, albo one są pełne ludzi. A kiedy są puste, to budzą nasz jakiś dziwny niepokój. I w jakimś sensie Inland Empire jest pełen takich obrazów. Nie. Jest pełen tych przejść, właśnie tych miejsc, ale one są tak filmowane, że to coś niepokojącego, co się znajduje w tych przestrzeniach, bardzo, bardzo staje się dla nas widzów dotkliwe.
Ukułeś przed chwilą ładną frazę, zaplątani w zaplecze. Myślę, że to jest zaplecze też to, takie zaplecze rzeczywistości, zaplecze Hollywoodu, zaplecze naszej świadomości, czyli podświadomość. To wszystko tutaj funkcjonuje. Ja jeszcze chwilę chciałem zaproponować jeszcze jeden klucz, który chyba najrzadziej uruchamiamy w przypadku Lyncha. Pytanie do ciebie, czy wobec tego filmu możemy uruchomić trochę klucz biograficzny, bo w tym czasie, w 2004 roku, w wypadku samochodowym ginie matka Lyncha. Jest to też czas, kiedy on się rozstaje ze swoją partnerką Mary Sweeney. Co jest o tyle istotne, żeby ona była montażystką jego filmów. Tutaj figuruje wciąż jako jedna z producentek, ale już nie montowała tego filmu. Tymczasem jest takie kontrowersyjne powiedzenie, że reżyser jest tak dobry tylko jak jego montażysta. I dużo osób mówi na przykład, że kino Tarantino się zmieniło po tym, kiedy zginęła montażystka Sally Menke i że wszystkie późniejsze filmy Tarantino są gorsze, bo tam, gdzie jest ta ręka Sally Menke, tam one są wybitne. No i teraz właśnie, to jest pierwszy jego film od długiego już czasu, którego nie montowała Mary Sweeney. Tutaj główną montażystką chyba była Noriko Miyakawa. A jednocześnie poznają wtedy swoją kolejną żonę, Emily Stoffel. Więc pytanie, czy to jest z jednej strony właśnie śmierć matki, z drugiej strony nowa partnerka, rozstanie też z taką niesamowicie ważną, kreatywną partnerką i życiową. Czy Inland Empire też jest takim filmem tego okresu przejściowego, także pod takimi względami prywatnymi? Czy widzisz to w tym filmie, a może to jest po prostu taka nakładka na tę interpretację?
Myślę, że może coś w tym być, że to jest...
Czy Mary Sweeney inaczej by zmontowała ten film?
Nie wiem, czy Mary Sweeney by inaczej zmontowała, też ten film musiałby, nawet gdyby ona to montowała, to on musiałby być inaczej zmontowany. Hmm. Właśnie dlatego, że cała jego formuła jest inna, w ogóle tworzenia tego filmu i ta estetyka cyfrowa, więc ten film musiał mieć jakiś inny porządek montażowy. Też nie przesadzałbym aż tak, może myślę, że z nią znalazł najlepsze porozumienie, ale jednak ona montowała głównie te jego filmy z drugiej połowy lat 90. Przede wszystkim Lost Highway, Prostą historię, Mulholland Drive i część Twin Peaks. Natomiast nie jest montażystką, która montowała jego wcześniejsze rzeczy i dużo też odcinków Twin Peaks montował ktoś inny, więc nie wiem, czy miała dla jego języka filmowego aż tak fundamentalne znaczenie, chociaż na pewno z nią znalazł jakieś wyjątkowe porozumienie, skoro ono się przyłożyło na i finansowe współpracowanie jako producentka, i twórcze, i prywatne. Ale myślę, że to jest ciekawe, do czego tutaj się dobijamy, bo autobiografizm Lyncha jest, wydaje mi się, jakoś oczywisty w jego filmach, chociaż jest bardzo ukryty. On bardzo nie lubi o tym mówić. To jest w ogóle reżyser, który nie lubi mówić o znaczeniach swoich filmów. Więcej mówiła na przykład jego córka, czyli Jennifer Lynch, także reżyserka, kiedy mówiła o Eraserhead, bo przy Eraserhead zawsze najpopularniejszą interpretacją zawsze było to, że to jest film o nagłym ojcostwie, który przeraża. I ojcostwie, które niesie ze sobą jakiś olbrzymi lęk. W dodatku Jennifer Lynch urodziła...
Myśli o dzieciobójstwie też, tak?
Tak. Jennifer Lynch urodziła się też z deformacją stóp bodajże, jakąś lekką, ale to też było jakimś czynnikiem, który budzi lęk. Więc ewidentnie ten film o tym w dużym stopniu jest. I na pewno różnego rodzaju Lyncha jakieś autobiograficzne obawy się w tych filmach pojawiają. Myślę, że właśnie przede wszystkim obawy i też nadzieje. Myślę, że to w dużym stopniu są filmy składające się z jego jakichś obaw i nadziei. Też to, że on w takiej oficjalnej tej personie bardzo zawierzał medytacji transcendentalnej i twierdził, że ona jest w stanie rozwiązać bardzo wiele problemów. Zawsze też mówił o tym, że nie jest zwolennikiem idei artysty cierpiącego, że to jest głupi romantyczny mit. Artysta wcale nie musi cierpieć, żeby o cierpieniu opowiadać, żeby tworzyć dobre kino, i że to jest szkodliwy mit. Natomiast czasami jak słucham Lyncha, kiedy mówił o tej medytacji transcendentalnej, to sprawiał wrażenie, jakby był jednym z bohaterów własnego filmu, że bardzo chce w coś uwierzyć, co mu gdzieś w jakiś sensie coś ułoży i z pewnością mu to coś układało, ale kiedyś ze znajomymi doszliśmy do takiego wniosku, że może tworzył filmy wtedy, kiedy czuł, że jeśli pojawia się w jego życiu jakiś obszar, z którym nawet to sobie nie radziło, ta medytacja, i który wciąż wywołał jego obawy, to wtedy to przekładał na sztukę, że sztuka jest o tym, czego nie da się tak łatwo, w jakiś łatwy sposób opanować i co cały czas gdzieś w środku jest. I to też jest ciekawe, bo pokazuje, że Lynch nie stawia siebie w pozycji jakiegoś mędrca, który nam będzie mówił, jak jest, jak powinno być, tylko jest taki sam, jak jego bohaterowie, że jest tak samo czasami zagubiony, tak samo szuka jakiegoś wyjścia, które będzie łatwe i stosunkowo układające życie, ale też z wieloma rzeczami sobie nie radzi. I jakby jako artysta pokazuje, jak to jest skonstruowane, ale tak samo jest zaplątane w to, jak wszyscy. Wydaje mi się, że może tak być. Natomiast ciekawym wątkiem, moim zdaniem, badając jego twórczość, jest wątek rodzinny. On jest w ogóle bardzo mało opisany w piśmiennictwie na temat Lyncha, bo wątek rodziny jako czegoś, co jest niedosięgłym ideałem. Sam Lynch twierdził, że się wychował w szczęśliwej rodzinie. Co prawda on miał bardzo dużo lęków jako dziecko, ale one, jak twierdzi, nie były związane z tym, że w jego rodzinie była jakaś przemoc czy coś takiego. Natomiast jakby rodzina od samego początku jest u niego źródłem lęku i często też źródłem przemocy, bo już w filmie Babcia, czyli wczesnym krótkometrażu. Tak. Widzimy tam jakby znęcanie się nad dzieckiem, które moczy się w nocy i on musi sobie stworzyć jakąś alternatywną rodzinę w postaci takiej wykreowanej babci. Potem właśnie Eraserhead i w kolejnych filmach widzimy coś takiego, że rodzina jest zawsze źródłem lęku, bo ona nigdy do końca nie działa. I ona najczęściej, mam wrażenie, kiedy bohaterem czy bohaterką jest kobieta, to wtedy ona jest częściej ofiarą tego zagrożenia. Znaczy tam się pojawia jakieś zagrożenie, które niszczy ten ideał rodziny, on się nie może zrealizować.
Znaczy, w Twin Peaks to jest już najgorszy wariant.
Tak, tak. Aczkolwiek właśnie na przykład w Grandmother to jest...
Córka jest gwałcona przez ojca.
Tak, w Grandmother to jest akurat chłopiec, nie? Więc to też nie jest zawsze tak, ale najczęściej, tak?
Tak, tylko mówię, że jakby crescendo następuje w Twin Peaks, a zwłaszcza w Twin Peaks Ogniu krocz za mną, gdzie widzimy córkę krzywdzoną seksualnie przez ojca.
Tak, ale z drugiej strony jest, jak mówimy, że Inanni Pair to jest film o rolach, to wydaje mi się, że to jest też film o rolach społecznych. Że nie tylko o rolach aktorskich, ale też właśnie o tym, że wszystkie te postacie starają się spełniać jakieś role, albo chciałyby spełniać jakieś role w rodzinie. Najczęściej szczęśliwej rodzinie, ale nie do końca jest to możliwe, żeby ten ideał zrealizować. I w męskich bohaterach, na przykład w postaci głównego bohatera Razorhead, jest też taki lęk, że on chciałby mieć szczęśliwą rodzinę, ale on ma w sobie coś, co nie pozwala mu, żeby wypełnić rolę, którą ta rodzina mu nadaje. Czyli on na przykład powinien być ojcem, ale nie potrafi. I wydaje mi się, że w Inanni Pair też jest coś takiego, także w postaciach kobiecych, że one by marzyły o tej szczęśliwej rodzinie, czy w ogóle wszyscy by marzyli gdzieś o szczęśliwej rodzinie, ale mają w sobie elementy, które sprawiają, że nie potrafią podołać tej roli. Tej roli bycia, nie wiem, matką, żoną. I to się też pojawia potem w Twin Peaks The Return, gdzie też mamy postać Dagiego, który jakby daje wreszcie rodzinie szczęście, ale on musi być w jakimś sensie...
Kimś innym.
Kimś innym. I on musi mieć wycięte pewne ludzkie cechy, żeby ta rodzina mogła być naprawdę szczęśliwa. I wydaje mi się, że jest tutaj coś takiego właśnie w książce Room to Dream, w końcowych partiach tej książki, gdzie mamy opisane małżeństwo Lyncha, właśnie już z aktorką, o której mówiliśmy. Też widzimy, że ona jest tej postacią, i ona to bardzo szczerze opowiada, mimo że to jest autoryzowana książka, że jest postacią dość samotną, taką opuszczoną, bo on się głównie zajmuje sztuką. I też wiemy z innych wywiadów, że on był dobrym ojcem, ale po prostu mało zajmującym się rodziną, bo sztuka była ważniejsza. I wydaje mi się, że jest gdzieś w tych filmach jakiś rodzaj wyrzutu sumienia, tęsknoty, że to coś, co w nas jest, albo też w nim, nie pozwala mu do końca jakby żyć tak, jak się powinno. I że on wie, jakby, że chciałby dać jakiś rodzaj dobra też w tym wypadku, ale nie może stworzyć tej rodziny. Próbuje tworzyć tej rodziny, bo miał wiele małżeństw, wiele właśnie związków, ale wydaje mi się, że ten wątek nieudanej rodziny która strasznie chciałaby być udaną, ale ciągle coś tam nie działa, jest bardzo ważny i się przewija przez właśnie całą jego twórczość. I właśnie też to, że rodzina jest źródłem lęku. Lęku i ze względu na to, że ona może nie zadziałać tak, jak powinna, ale też właśnie ze względu na to, że my nie sprostamy roli, którą ta rodzina nam nadaje.
Tak, to ja bym to jeszcze rozszerzył na takie pytanie o w ogóle o możliwość wspólnoty, bo no, już nie chcę tutaj Duny dorzucać, ale to Duna akurat tutaj by pasowała. Do czego zmierzam? Finał Inland Empire, rozegrany do muzyki Niny Simone, swoją drogą. Śmiałem się wczoraj, bo rozmawialiśmy też w moim podcaście o Perfect Days, tam też był finał z Niny Simone.
Tak.
To jest bardzo szczególna scena, bo moim zdaniem to jest jakaś taka wizja właściwie takiego nieba według Davida Lyncha. To znaczy nie dość, że leci religijna pieśń w tle, to niebo, ten pałac, do którego w końcu dochodzi bohaterka, na początku Grace Zabriskie mówi o dziewczynce, która doszła do pałacu, prawda? To jest tam wzięte z tej medytacji, jakiś symbol, ten pałac. W każdym razie, o co chodzi? Nagle docieramy do tego pałacu, ostatnie słowo, jakie pada z ekranu, właściwie w ostatnim filmie Davida Lyncha, to jest sweet, czy to jest słodkie. I Laura Herring puszcza oczko do naszej bohaterki, czyli postać z Maholland mruga do postaci z Inland. Widzimy drwala, który piłuje wielki pieniek, więc jesteśmy trochę w Twin Peaks. Tak jakby te wszystkie postaci z filmów Lyncha się spotkały na jednej imprezie. I teraz no, nawiązuję do tego, co ty powiedziałeś, że to jest ta jedyna szczęśliwa rodzina. Że tak powiem, to jest ta, nie ta biologiczna, tylko ta właśnie trochę wyśniona, prawda?
Wiesz, jak mówiłeś bo to jest wyśniona rodzina, ona jest
zresztą... To jest jak w finale Wszystko na sprzedaż Wajdy, moim zdaniem jakby, że ten taki szalony taniec tych aktorów, tej trupy teatralnej, że to jest jedyna ta wspólnota właśnie, że reżyser tworzy rodzinę poprzez reżyserowanie filmów.
Ale mało tego, to jest rodzina, bo przecież Sinner Man, piosenka Niny Simone, to jest piosenka w dużym stopniu o szukaniu odkupienia. O tym, że się coś złego rodzinę, złego zrobiło, ale gdzieś szuka się tego wyjścia i że jest to jakaś taka kraina odkupienia dla tych wszystkich. Tak. Jeszcze tutaj jest ciekawy wątek postaci, którą gra Anastazja Kiński, o której się mówi tylko wcześniej, mówi się podczas umierania Lory Dern. Wspominają o postaci, która mieszka faktycznie w miejscowości w Pomonie, która już jakby należy do tego Inland Empire, a z tego, co wyczytałem, w okolicy Inland Empire jeżdżą pociągi, słychać te pociągi właśnie przez cały film.
Słychać.
Tak, i to ma znaczenie, a to jest jakby ta biedniejsza dzielnica, która jest często zapleczem też pracowniczym dla tego bogatego Los Angeles, ale tam mamy postać, o której one rozmawiają, która nosi, jak jest w Paryżu, to nosi perukę i potem się pojawia Anastazja Kiński. I oczywiście, że tutaj mamy kolejne bardzo ciekawe nawiązanie między filmem Lyncha a filmem Wendersa. Takich nawiązań jest w ogóle kilka w ich twórczości wzajemnych, ale jeszcze to, bo wiem, że ty zauważyłeś, że w filmie jest cytowany Bulwar Zachodzącego Słońca. To jest w ogóle bardzo ważne dla Davida Lyncha film. I on jest cytowany też w tym zakończeniu, ponieważ to zakończenie jest de facto snem, o którym opowiada w pewnym momencie bohater Bulwaru Zachodzącego Słońca. Jak on spędza pierwszą noc u Glory Swanson i tam był pogrzeb małpy, to on mówi, że śnił o miejscu, w którym ta małpa zaczyna grać i gra muzyka wszędzie i to jest jakby trochę przedłużenie tego snu. I znowu właśnie mamy aktorkę, która ma małpę i właśnie te wszystkie postacie typu postać z Bulwaru Zachodzącego Słońca, te aktorki, którym nie wyszło, Nina Simone, której też wiele rzeczy nie wyszło, oni wszyscy się jakby gdzieś odnajdują w tym świecie i mogą tam istnieć też przebaczając sobie swoje niedoskonałości. I tutaj trochę wrócę, bo pytałeś o Laurę Dern i o jej rolę w twórczości Lyncha. Bardzo mało się, mam wrażenie, czasami docenia Dzikość Serca i za mało się mówi o tym filmie, co on tak naprawdę znaczy. A Lynch w latach 90., kiedy jeszcze trochę tłumaczył swoje filmy, jeszcze był tak łaskawy, to mówił o tym, że jego zdaniem więź Sailora i Lully sposób, w jaki oni funkcjonują, jest jego ulubionym sposobem funkcjonowania, to jest jego ulubiona więź ze wszystkich jego filmów. Znaczy, to jest w jakimś sensie dla niego idealna więź, to jest prawdziwa miłość, to jest prawdziwa równość, to jest seksualność, która się nie boi siebie, a jednocześnie, jak on to powiedział, nie jest chora. Czyli coś, bardzo trudno znaleźć bohaterom Lyncha tą równowagę, a oni potrafią ją znaleźć. Nie popadają ani w jakąś pruderię, w jakąś, nie wchodzimy w to, a jednocześnie nie dają się porwać temu za bardzo, a jednocześnie oni są gwałtowni i czasami przekraczają granice, ale potrafią sobie to wybaczyć. I sobie nawzajem, i sobie samym. I w jakimś sensie żyją w koszmarze straszliwym, ale potrafią być na zewnątrz tego koszmaru. I to jest coś bardzo niezwykłego, że on tak powiedział. I mi się wydaje, że gdzieś może na końcu właśnie w tym świecie takim, w tym niebie jakimś sztuki może też, gdzieś oni wszyscy się znajdują i właśnie celebrując te swoje niedoskonałości, potrafią zachować to, co jest w nich najlepsze. Natomiast wydaje mi się, że trzeba jeszcze powiedzieć o tym wcześniejszym zakończeniu, czyli o tym końcu filmu jeszcze przed napisami, kiedy słyszymy powracającą piosenkę Polish Poem, którą już Lynch sam napisał, którą śpiewa Christa Bell, którą potem widzimy w Twin Peaks The Return jako asystentkę cały czas chodzącą z Gordonem Cole'em. To jest ta sama postać, tylko tu śpiewa, a tam gra. I to jest niezwykle znaczące, no bo ta postać Karoliny Gruszki, ona ogląda jakiś film.
Tak, i wielokrotnie można, to się tu powtarza.
Można domniemywać, że tak naprawdę ona jest główną postacią tego filmu. Że tak naprawdę to jest po prostu opowieść o tym, co się z nami dzieje jako widzami. Że ona być może przeżywa jakiś problem w swoim życiu, może marzy o szczęśliwej rodzinie, a może ma szczęśliwą rodzinę, ale na przykład ma jakieś pokusy, żeby zdradzić swojego męża. I co jest niezwykłe w tym zakończeniu, że ta lost girl, tak opisana w napisach, ona w jakimś sensie na końcu się odnajduje. Ona po tym wszystkim, co przeżywa, oglądając i stając się trochę Nikki, trochę Sue, trochę nimi wszystkimi, przeżywa to wszystko po to, żeby gdzieś znaleźć jakieś wyjście. I oczywiście dla niej to wyjście jest szczęśliwe i dla nas, dla widzów jest szczęśliwe. Wydaje mi się, że ten film ma pod tym względem szczęśliwe zakończenie, że on pokazuje, jak bardzo sztuka nam dużo daje i jak bardzo pomaga nam przeżyć coś, czego nie musimy już przeżywać we własnym życiu, bo możemy to przeżyć zastępczo poprzez sztukę, ale jednocześnie, że ma to rewers w postaci tego, że te osoby, które tworzą tę sztukę, ponoszą dużą ofiarę, żeby nam to dać. I zawsze mnie ciekawił taki aspekt, jak gdzieś mnie interesowały takie problematyczne postaci twórcze. Jacyś, nie wiem, twórcy, którzy tworzą filmy.
Ponoszą ofiarę, a czasami składają ofiarę.
Tak, ale też jest niezwykłe to, że masz czasami twórców, którzy tworzą, bo ewidentnie sobie ze sobą nie radzą i na przykład źle kończą, nawet bardzo dramatyczny sposób, nie wiem, żegnając się z własnym życiem. I jak bardzo często potem widzimy ludzi, którzy dzięki tej sztuce sami tego nie robią. I to jest jakiś bardzo niezwykła więź, niezwykła relacja między twórcami sztuki i tymi, którzy ją odbierają. I to jest ciekawa ta dwuznaczność na końcu, że Lost Girl, czyli widzka filmu, się odnajduje i może jakby poradzić sobie z czymś, co się dzieje wewnątrz niej. Ja to tak interpretuję. A jednocześnie kiedy o tym wszystkim słucha Laura Dern, bo opowiada jej to Grace Zabriskie, jakby ona też jakby opowiada to wszystko, co się wydarzyło przez cały czas trwania filmu, to ona jest trochę przerażona, bo ona jest tą aktorką i ona ponosi tą cenę. I to jest może też ciekawe, żebyśmy sobie zdawali sprawę, jak bardzo dużo nasze pragnienia i to, czego oczekujemy od sztuki, jak bardzo to niesie ze sobą jakieś wymagania wobec tych, którzy ją tworzą i że może też w jakimś sensie jesteśmy częścią tego procesu, tylko o tym zapominamy.
Tak, to taki temat, który chyba już w wielu naszych rozmowach powrócił, właśnie tego, że sztuka pozwala przeżyć coś transformacyjnego w sposób dla nas bezpieczny, a niekoniecznie bezpieczny dla tych, którzy ją tworzą. Postać Nikki jest bardzo wzburzona, kiedy Grace Zabriskie mówi jej, że there will be a murder. A ona mówi, no, it's not part of the story. A ona mówi, there will be brutal fucking murder, tak? I jakby to jest film o tym, że będzie to morderstwo, tak? Jakby, że do tego rzeczywiście dojdzie. No, to tutaj bym się z tym zgodził. Ja bym jeszcze jedną tylko rzecz dorzucił do naszych wątków, bo to oczywiście wszystkiego nie da się podsumować, ale fakt, że film zaczyna się od snopu światła w ciemności, czyli od właściwie takiego snopu projekcji filmowej, od igły i płyty gramofonowej, od radia, bo słyszymy, że to jest najdłuższy serial radiowy w historii, a potem ten Hollywood, to jest jak przegląd wszystkich najważniejszych mediów masowych, tak naprawdę. Tak. I Jeszcze jedno medium, o którym najmniej powiedzieliśmy, chociaż teraz o to zahaczyłeś, w postaci Christa Bell. Chodzi o muzykę w tym filmie.
Tak.
Chcę, żeby to jednak wybrzmiało, ponieważ to jest bardzo polski film, także poprzez muzykę, ponieważ tam się pojawia i Penderecki, Przebudzenie Jakuba, i Lutosławski.
Krokę. Bogusław Szefer.
Tak. I Bogusław Szefer, dokładnie.
I duża część takich ambientowych impresji, które słyszymy przez cały film, to są też kompozycje Lyncha, które tworzył z Markiem Żebrowskim.
A no właśnie.
Czyli
no
z
właśnie.
Polskim pianistą i jazzmenem, który w Polsce jest mało znany, ale bo on mieszka w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Jest w ogóle takim animatorem życia muzycznego w Kalifornii. Też trochę związanego z Polską, niekoniecznie, ale to jest taka postać, gdzie oni sobie razem trochę tak improwizowali, bo już na tyle się nauczył, bo Lynch jest osobą o potężnym zmyśle muzycznym, natomiast nie jest klasycznym muzykiem. I na tyle się nauczył przy Angelo Badalamenti i przy innych, że tutaj mógł już sobie sam trochę poszaleć, też komponując właśnie piosenkę, czy kilka piosenek, ale między innymi tą, która zaczyna i kończy film.
No i to jest o tyle ważne, że to jest właśnie nie tylko pierwszy od dawna film, którego nie montowała Mary Sweeney, ale pierwszy od dawna film Lyncha, do którego nie robił muzyki Badalamenti. Mamy bardzo bogatą ścieżkę dźwiękową, na której jest i Przebudzenie Jakuba Pendereckiego, i Locomotion. Tak.
I to Locomotion właśnie podobno to też związane z tymi pociągami, które są właśnie w Inland Empire, że ten wątek pociągów cały czas się gdzieś tam pojawia.
Natomiast momentowi śmierci postaci na bruku towarzyszy właśnie Penderecki. I chciałem, później w Twin Peaks, tej trzecim sezonie, w tym słynnym ósmym czarno-białym odcinku powrócił, prawda, w tym trenie dla ofiar Hiroshimy. Powiedz mi konkretnie o Lynchu muzyku, bo te ostatnie 20 lat życia Lyncha to jest też właściwie równoległa jego działalność po prostu jako muzyka i jako eksperymentatora dźwiękowego. Chciałbym, żeby też ten wymiar został tu doceniony, bo tak patrzymy na tę filmografię i myślimy, a no tak, ostatni film 2006, ale prawda jest taka, że jak rozumiem, cały XXI wiek był dla niego też czasem bardzo intensywnej przygody z muzyką.
Tak. To jest taka historia, że on jeszcze jako dzieciak trochę coś tam sobie próbował grać, ale ostatecznie żadnym muzykiem nie został, ale gdzieś jakiś taki ciąg do tego, co słychać, miał ogromne znaczenie. Przy Badalamentim nie zdajemy sobie czasami sprawy, że on naprawdę był bardzo mocnym współtwórcą tej muzyki. On przy piosenkach Julie Cruz na przykład napisał do nich teksty i funkcjonuje jako współproducent, jako producent tych płyt. I jest taki na YouTubie filmik, gdzie bardzo znany, gdzie Angelo Badalamenti opowiada o tym, jak razem wymyślili motyw Lori Palmer do Twin Peaks i że to było coś takiego, co naprawdę w zasadzie skomponowali razem. Przy fortepianie siedział Angelo Badalamenti, znał akordy, więc znał te techniki muzyczne, ale to Lynch cały czas mu jakby podsyłał emocje, które na bieżąco zmieniały to, co Angelo Badalamenti grał. Później Lynch się zaczął bawić trochę syntezatorami, zaczął się bawić właśnie tym wszystkim, co daje taką otoczkę dźwiękową, która jest trochę wizualna, bo to trochę właśnie jest taki rodzaj plam dźwiękowych, ambientowych, które przypominają obrazy, więc dla kogoś, kto ma zmysł malarski, to było przetłumaczenie trochę na inny język. Potem zaczął się bawić gitarą i to jest znacząco, że od Ogniu krot za mną, przez Mulholland Drive do wszystkich późniejszych filmów, czasami słyszymy Lyncha grającego na elektrycznej gitarze w taki bardzo specyficzny sposób. I to się pojawiło w takich płytach, które nagrywał jeszcze w okolicach Mulholland Drive z Johnem Neffem, takim muzykiem i inżynierem dźwięku, który go trochę ośmielił z tym, żeby on sobie się bawił tą elektryczną gitarą. Dodatkowo wymyślanie dźwięków potem w tych późnych produkcjach już występuje po prostu jako sound designer, więc jakby rzeźbi i faktycznie w przedmiotach wizualnych, ale rzeźbi też w tym, co słychać.
Słuchasz tej muzyki? Na przykład wracasz do niej?
Wiesz co, czasami mi się zdarza, tak. Zwłaszcza bardzo lubię ten soundtrack do Inland Empire, bo on jest bardzo ciekawie, łączy jakby rzeczy już istniejące z tym, co Lynch sam tworzył. No ale potem faktycznie, kiedy on trochę już miał taki zastój, jeśli chodzi o filmy pełnometrażowe, no to tworzył i nagrywał płyty, gdzie współpracował i ze znanymi muzykami, i z piosenkarkami, i z Mobim na przykład, tworzył mnóstwo teledysków i różnych krótkich form, które jakoś z muzyką były powiązane, na przykład bardzo zabawnie nakręcony koncert Duran Duran, który stworzył dla American Express. Był taki cykl kiedyś dla YouTube'a, gdzie znani reżyserzy kręcili koncerty znanych muzyków. Niestety z tego koncertu on zostało to prostu wszystko wycofane z YouTube'a, zostały tylko jakieś nieliczne fragmenty, gdzie możemy zobaczyć, jak Duran Duran sfilmował Lynch, ale faktycznie ten czas ostatniej dekady, czy tej dekady 2010-2020, to mam wrażenie, mocniej siedział w muzyce i mocniej siedział z muzykami w tym świecie niż w klasycznym świecie kina.
No i dodajmy, że...
I oczywiście jeszcze cały czas współpraca z Trentem Reznorem, który, z którym też przecież współtworzyli dźwięki przez jego Bonnie Autostradzie. Potem tworzył jeszcze dla nich teledyski, dla Nine Inch Nails i Reznor pojawia się w końcu w trzecim sezonie Twin Peaks, w tym samym odcinku, w którym mamy wybuch bomby atomowej.
To jest właściwie koncertowy po prostu materiał, bo właściwie chyba każdy z tych 18 odcinków ma taką muzyczną wstawkę, tak, gdzie po prostu widzimy zarejestrowany występ różnych grup, Revoir Simone i Trent Reznor jest tam, więc ta muzyka też tam się pojawia.
Jeszcze jest taki jeden temat, na niego nie mam czasu, ale tak myślałem jeszcze o tym, o tej sytuacji aktorek w Hollywood, że David Lynch, bo pytałeś trochę o osobiste rzeczy, o tym, jak na ile te filmy są też osobiste. Wydaje mi się, że ciekawym rzeczą, którą można by zbadać, może Klara Cykosz na przykład gdzieś by się tym zainteresowała, bo super ciekawe rzeczy pisze też o kobiecości u Lyncha właśnie, nie tylko w ogóle o tym, jak te filmy są zrealizowane, ale ciekawym elementem jest moim zdaniem to, jak gdzieś z nim walczą takie dwie, w tych późnych rzeczach zwłaszcza, takie dwa spojrzenia na kobiety. Jedno to jest to spojrzenie bardzo empatyczne, bardzo właśnie zwracające uwagę na nie i na to, jak one w pewnych narracjach funkcjonowały i jak były, jak trzeba im jakby przywrócić pewne spojrzenie. Bardzo ciekawe jest to, że w Inland Empire pojawia się też Julia Ormond, o której później dowiedzieliśmy się, że była ofiarą Harveya Weinsteina, czyli wtedy, kiedy ten film był kręcony, ona już nią była i już była na tak zwane zblacklistowana, jak to się mówi. Czyli miała jakby wilczy bilet do Hollywood i to jest dzisiaj ogromnie znaczące, że ona jest w tym filmie. Tego wtedy zupełnie nie wiedzieliśmy. Podobnie trochę pojawia się potem Ashley Judd w trzecim sezonie Twin Peaks, na bardzo podobnej zasadzie. I domyślamy się, dzisiaj możemy się domyślać, że no Lynch wiedział i że świadomie je zatrudnił. Ale jeszcze do takich ról.
Fundacja Lyncha, tą, którą później założyła, ona też częściowo miała właśnie być ku pomocy ofiarom przemocy seksualnej.
Tak, tak. A z drugiej strony, i to jest może taka anegdotka na koniec, ale którą Lynch często powtarza, że kiedy miał możliwość kręcenia w Łodzi, to o co poprosił, że Marka Żydowicza i pozostałe, przynajmniej on to tak opowiadał, to jest możliwość dostępu do fabryk, ponieważ jego zawsze interesowały postindustrialne przestrzenie i możliwość, jeśli można powiedzieć, dostania czy wynajęcia modelek, które będą mu tam pozować nago. Bo on przez całe życie tworzy akty. Akty w dymach, w różnych właśnie takich przestrzeniach industrialnych i nagość kobieca jest czymś, co on po prostu uwielbia. I wydaje mi się, że i też jakby ostatecznie jego małżonką zostaje właśnie jedna z tych Valley Girls, która właśnie pokazuje się też nago w Inland
Empire.
Którą
widzimy, no właśnie.
Tak. I to jest ciekawe, że wydaje mi się, że z jednej strony u Lyncha jest ta świadomość, a z drugiej strony u Lyncha jest po prostu też heteroseksualny facet, który patrzy męskim spojrzeniem. I zdaje sobie z tego sprawę. I wydaje mi się, że coś jest w tych późnych filmach, gdzie jest próba zastanowienia się nad tym, czy to się da pogodzić. Czy to musi być ze sobą sprzeczne, bo jednocześnie jest świadomość, a z drugiej strony nie da się pozbyć własnych oczu. I wydaje mi się, że to istnieje także w Inland Empire gdzieś ten temat.
Ładna fraza, nie da się pozbyć własnych oczu. No właśnie, to ewentualnie ten agresor zostaje unieszkodliwiony w sposób taki, jak w Blue Velvet to ma miejsce. Myślę o Denisie Hopperze, o Krzysztofie Majszaku, który tutaj jest kuzynem Hoppera, tak, że tak, tak powiem, w tym filmie. No, zawieszam to pytanie.
Wydaje mi się, że bardzo ciekawa rozmowa na ten temat, gdyby ktoś chciał ten temat w jakiś sposób zbadać, to bardzo ciekawa rozmowa jest między Denise, czyli postacią graną przez Davida Duchownego, i Davidem Lynchem w jednym z odcinków Twin Peaks, gdzie mam wrażenie w sposób nie wprost, dosłownie o tym jest ta rozmowa.
Okay.
O tych sprzecznościach.
To tutaj zawieszamy głos i być może kiedyś wrócimy do Twin Peaks, bo myślę, że jeszcze powrotów do Lyncha będzie wiele. Bardzo ci dziękuję. Rozmowa o filmie niełatwym, filmie, który, przypomnę, na ekranach polskich będzie można ponownie oglądać. odrestaurowanej wersji, notabene, w przypadku tej...
A upscalowanej do 4K? Do 4K. Bardzo dużo kontrowersji jest wokół tego, jak to zostało zrobione.
No właśnie, ale można z tym filmem się spotkać ponownie dzięki współpracy firm Gutek Film i Reset, które także pomogły przy realizacji tego odcinka, a ja chyba też mogę zapowiedzieć, że na twoim kanale audiowizualny będzie dostępny odcinek siostrzany o filmie
Prosta Historia.
Zupełnie innym, a może bardzo głęboko pokrewnym z Inland Empire. Także tak jak kiedyś współpracowaliśmy przy Wendersie z dwoma odcinkami, tak tutaj też odsyłam was do podcastu audiowizualny i raz jeszcze bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję.